Radio Wieczór, Radio Zachód. Na zegarze mamy 20:11. Na częstotliwości 103 i 106 FM. Specjalni goście. Życie szykuje nam niespodzianki. Pisze tak zaskakujące scenariusze, że nie spodziewamy się pewnych rzeczy. O tym najlepiej wiedzą moi dzisiejsi goście Ewa Liwczyński i Roger, tajemniczy mężczyzna jej życia. Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zapraszamy do dzisiejszego spotkania z ciekawą książką i jeszcze ciekawszymi ludźmi. Pani Ewo, jest Pani rdzenną zielonogórzanką. Jak Pani odnajduje dzisiejszy winny gród, jak nazywają Zieloną Górę? Czy dużo się pozmieniało od Pani wyjazdu?
Ja pamiętam Zieloną Górę jeszcze z dawnych, dawnych czasów. Jeszcze jak nie była na tyle rozbudowana, nie było osiedla pomorskiego. Piastowskie też dopiero było w powijakach, także obserwowałam tą Zieloną Górę, wyrastałam, razem z nią się rozrastałam, można by było tak powiedzieć. I jak obecnie ją pamiętam, jest oczywiście większa niż ją zostawiłam za sobą te 10 lat temu. Także dużo się rozbudowała. Myślę, że jest coraz ładniejsza i myślę, że to na
miło
pewno
słyszeć.
Jest tak, że za każdym razem, bo byliśmy tutaj 5 lat temu również, ona jest coraz większa, jest kolorowa i czysta. Jest fajnym miastem czystym i można fajnych ludzi spotkać i uśmiechniętych, co mnie też
proszę,
bardzo cieszy.
Proszę. Czyli takie pozytywne postrzeganie, czy taki dobry odbiór. Jak dawno Pani była ostatni raz w Zielonej Górze?
Ostatnio byliśmy 5 lat temu.
Mm-hmm. I już pewne zmiany, tak?
To znaczy zmiany są, bo cały czas coś się dzieje. W ogóle jak wylądowaliśmy w Warszawie, jechaliśmy z Warszawy na Poznań, z Poznania błądziliśmy do Zielonej Góry, bo trochę się pogubiliśmy. I po prostu urzekły nas te domy, które są już teraz budowane, że ludzie jak gdyby wychodzą z tych bloków i budują domy. Tych domów tak jakby się one rozsypały i są tak piękne. Ja w Australii takich nie widziałam.
Tam też są na pewno piękne rzeczy. Ale ja muszę też Pana zapytać, czy jest coś, co Panu się szczególnie podoba w naszym mieście?
Oprócz zielonogórzanek oczywiście.
Jak oprócz?
Mi się Zielona Góra zawsze podobała. Ja tutaj spędziłem też dużo czasu. Może niektórzy mnie pamiętają, ja pracowałem w Etobie. Także pozdrawiam wszystkich byłych pracowników Etobu.
Byłego Etobu może?
Byłego Etobu. Podoba mi się wszystko. Są pewne rzeczy, które troszeczkę mniej się podobają. Na przykład teraz mi się wydaje, że Zielona Góra zrobiła się taka trochę ciasna. Tych samochodów tak dużo, tak mało,
prawda?
Parkingów. Trudno się gdzieś po prostu zmieścić. Ale ogólnie po prostu zmieniło się bardzo dużo na dobre.
I na co? Dobre.
Na dobre.
Czyli taki ogólny, pozytywny odbiór. No bardzo,
jest znacznie lepiej.
Bardzo to nas cieszy, bo jesteśmy w zbliżonym wieku i to, co pamiętamy z dzieciństwa, przekłada się troszeczkę na inny wizerunek, który mamy dzisiaj, tak? Czyli Zielona Góra jest postrzegana pozytywnie. Czy są takie miejsca, też Pana chciałam spytać, które się Panu podobają?
Palmiarnia wygląda lepiej, chyba została rozbudowana, także bardzo pięknie wygląda, jest zadbana, można dowiedzieć się trochę o historii Zielonej Góry w palmiarni i wokoło palmiarni, bo są te tablice. Co jeszcze mi się podoba? Pływalnia, bardzo piękna pływalnia w kierunku, jak się jedzie na Sulechów.
Czy już było korzystanie?
Tak, pięć lat temu korzystaliśmy.
Nasza córka jest zachwycona. Tak.
Pięknie. Nawet w Australii tak. My też mamy duże pływalnie ze zjeżdżalniami, z tym wszystkim, ale ta jest naprawdę super. Bardzo ładna. To nam się podobało. Ciągle
jedynie
się podoba.
Jedynie co problem jest z tą pływalnią, to te spodenki chyba.
Aha, ten numer ze spodenkami.
Takie są wytyczne regulaminy, także niestety, jak to się mówi, za kraj to obyczaj,
razem
trzeba przestrzegać pewnych norm. Ale bardzo mnie cieszy właśnie to, że postrzegamy, bo tak się mówi o Polakach, że to jest niestety nacja, która zawsze doszukuje się problemów. A tu proszę, same superlatywy, Zielona Góra piękna, to nic, tylko się cieszyć. Jeszcze pogoda dopisała. a wszystko kwitnie i zielona jest naprawdę zielona.
Każdy nam mówi, że myśmy przywieźli wam tą pogodę.
Bo w istocie tak jest, bo wiem, kiedy państwo przyjechali i to był ten wielki boom, więc mamy australijskie słońce, proszę państwa. Zapraszam do dalszej części programu. Dowiemy się, skąd wizyta państwa u nas. Radio Wieczór, Radio Zachód, 103, 106 FM, 20:22 na zegarze. My nadal w klimacie książki, o której powiem za chwilę, będę stopniowała napięcie, ale cała nasza rozmowa tutaj o Związku Zielonej Góry z Australią, bo jest takowy i bardzo silny, jest, ma pewien cel. Zdradzę tylko, odkryję pierwszą odsłonę, że mamy dla państwa trzy książki autorki, która dzisiaj u mnie gości, ale jaka to książka, za chwilę do tego dojdziemy, bo musimy wprowadzić w klimat. Książka jest biografią, biografią pisaną za życia, czyli ona ewoluuje. Ma wielowątkowość, ale jest przez to szalenie ciekawa. Następne pytanie, które bym pani zadała, może być trochę takie, może niedyskretne, ale typowo kobiece, nie mogłam się oprzeć. Pani Ewo, przyzna pani, że to niecodzienne, żeby emigrować aż tak daleko z naszego małego miasta. Jak to jest budzić się po drugiej stronie globu? Zmiana godzin, nawet pór roku. Jakie to uczucie? Jak to kobieta odczuwa, tak?
Wydaje mi się, że w tym momencie jest ważne, z kim się budzisz.
A, to na pewno. I do tego też dojdziemy.
Tak, tak, bo praktycznie zależy właśnie, z kim to życie ci się nawiązuje. Te inne rzeczy, które później doświadczasz, widzisz to albo w różowych kolorach, albo bo nie. Także jak ja widzę ten przejście z Zielonej Góry do dużego miasta, no to jest też normalne życie. To są inne godziny czasowe, to jest inny klimat.
Pory
to są
roku, jak tam roku. Teraz jest?
Teraz to mamy zimę tam. Także fajnie było przyjechać do Polski, gdzie jest bardzo fajnie, ciepło. Tak, i po prostu mile spędzać ten czas z rodziną, z przyjaciółmi. Także to jest super, naprawdę bardzo fajne
Czyli
uczucie.
Czyli pory roku są odwrócone.
Pory roku są odwrócone. I to nas nieraz też jak gdyby myli, jak mamy te święta nasze, wielkanocne, Boże Narodzenie, to w Boże Narodzenie w zasadzie jesteśmy, zazwyczaj mieliśmy śnieg, bo teraz to też chyba różnie bywa w Polsce i to nam się troszeczkę inaczej kojarzy. A tam jest środek lata i tam są upały.
Czyli taka temperatura jak dzisiaj i choinki, proszę państwa.
Czasami nawet więcej.
Takie apogeum to jest najwięcej?
Bo
to jest
ja przeżyłem okres. 46 stopni.
Proszę państwa, nie jest tak źle u nas w takim razie. Ale tak. Jak pani się czuła przez te pierwsze miesiące adaptacji? Jak tam, jak to było, jeżeli chodzi o takie nie tylko typowo organiczne zaadaptowanie się, ale też psychika?
To znaczy ja ogólnie jestem osobą otwartą i jak to się mówi socjalną i dla mnie to nie było problemem, jak gdyby odnaleźć się w Australii, odnaleźć się w innym świecie. Na pewno barierą i problemem takim głównym był dla mnie język, bo ja wcześniej uczyłam się rosyjskiego, bo to były takie czasy, troszeczkę francuskiego.
Był mus, tak?
Tak, bo to było tak z przydziału, a angielskiego no nie uczyłam się, moje dzieci się uczyły. To był ten czas, starsze dzieci. I praktycznie to była największa bariera i to do tej pory mi stwarza trochę takiego zahamowania.
Nie mogę pokolenia
na tyle po prostu powiedzieć, jak po prostu z kimś rozmawiam, z kim załatwiam. To tak jak tutaj przyjechałam do Zielonej Góry, też dzisiaj odwiedziłam Urząd Skarbowy ze względu na moją książkę, bo tam musiałam się zarejestrować jako czynny podatnik VAT. I nie było żadnego problemu. Moment, wszystko wiadomo, wszystko załatwione od ręki, a tam jednak no, różnie to bywa. Jeśli trafisz na osobę, która chce tobie pomóc i załatwić temat, to jak najbardziej, ale jak trafisz na osobę, która po prostu no, ignoruje ciebie, bo twój język nie jest taki...
jest opisane, tak, o tym za chwilę
no, to, no to jest po prostu... troszeczkę robią się schody, ale nie powiem też, jest tam dużo ludzi otwartych i przyjaznych. Także tak jak wszędzie, zależy na kogo trafisz.
No,
tak
jestem naprawdę zaskoczona, bo po raz kolejny usłyszałam, że nasze tutaj procedury są szybsze. Proszę państwa, dzisiaj nie narzekamy. Jeżeli mamy ochotę, wyjedźmy sobie na przykład do Australii.
To wtedy się okaże.
I wtedy się okaże.
Ja tylko może wtedy w ten sposób powiem. Chyba rok temu przyjechała do nas właśnie z Zielonej Góry dziewczyna, która obecnie w zasadzie mieszka w Poznaniu, się tam zadomowiła. I jak przyjechała na wakacje do Australii, to ona się zakochała. Ona stwierdziła, że ona musi wrócić, musi tak naprawdę może i nawet zamieszkać. Ale jak później wróciła na rok jak gdyby trochę pożyć, no to ona stwierdziła, że ona się zakochała, ale w Polsce.
Aha, czyli...
Może ja tutaj tak. coś powiem. Ja spotkałem się z taką opinią, ja tego tak nie czułem, kiedy ja zamieszkałem w Australii, ale ogólnie ludzie, którzy zamieszkali w Australii pierwsze 3-4 lata, to dla nich są jakby wakacje. A dopiero później zaczyna się normalne życie.
Tak, no tak, szukanie tak. pracy, na siłę szukanie to, pracy, bo no, to też nie jest łatwe. Tak, także zaczynają się takie mniejsze lub większe problemy. Też zależy, kto jak trafi, bo niektórzy przyjeżdżają na pracę,
czyli
to na
nie
zawód.
Jest tak, że jedziemy high life, tak, że jest bardzo łatwe życie. Nie, też nie, są problemy,
nie,
też
nie,
są trudności.
Znaczy problemy są wszędzie, ale i problemy trzeba po prostu no, starać się, żeby... mieć już za sobą, nie? Ale nie jest to, że gdziekolwiek na nas praca czeka i wszyscy nas jak gdyby oczekują z otwartymi ramionami. No trzeba sobie pewne tematy wypracować, jak wszędzie, myślę, i w Polsce to też nie jest od razu, że po szkole dostajesz pracę, nie?
To moja babcia mawiała, w żadnym kraju nie ma raju. Coś w tym jest, ale jak myślę o Australii, to ja mam skojarzenia oprócz kangurów, diabła tasmańskiego, to aborygeni. Ja powiem szczerze, wiem tylko, że są. I nic poza tym, ale wiem, że Roger, pan Roger ma o nich wiedzę olbrzymią.
Może nie olbrzymią, po prostu...
Większą niż ja.
No, na pewno.
Tak, może.
I szacunek do tych ludzi.
Oni są. Więc może tak, z tego co sprawdziłem, trochę przygotowałem się przed tym spotkaniem, z tego co sprawdziłem, aborygeni osiedlili się w Australii około 65 tysięcy lat temu. To jest... dość dawno. Niektórzy szacują pomiędzy 40 a 80 tysięcy lat temu.
Czyli od zawsze, można powiedzieć.
Od zawsze. Oni opuścili Afrykę. Oni przedostali się tam z Afryki w jakiś sposób. To potwierdza DNA, że oni są po prostu z Afryki, z jakiegoś tam odłamu. Aborygeni mieszkający na północy Australii mają domieszkę Indyjczyków. DNA. Lekką. Ale główny ten człon to jest ta emigracja z Afryki. Kiedy Australia została odkryta, no to są też sprzeczne opinie, w którym roku, czy to był James Cook, czy to byli Holendrzy wcześniej, czy inni. Więc tak, James Cook odkrył Australię w 1770 roku i wtedy się szacowało, że w Australii było około 315-750 tysięcy aborygenów. No niestety dzięki tym marynarzom z Wielkiej Brytanii, z Commonwealthu, oni rozprzestrzenili choroby, na które aborygeni nie mieli odporności.
Nie mieli styczności.
Głównie
tak.
ospa. I po tej wizycie, jakby jak to się zapoczątkowało, około 50% populacji aborygenów zmarło.
Strasznie dużo.
Zginęło. 50%, tak. To jest bardzo dużo. Biali nie liczyli się za aborygenami. Oni zadeklarowali, że to jest kolonia brytyjska i tak dalej. Australia była używana przez Brytyjczyków za kolonię karną.
O proszę.
Tak.
No tak, żeby daleko tych,
to było
żeby
jasne,
się nie da, tak.
Żeby tych niedobrych zbóji, że tam ukradł bochenek chleba, czy buty, czy coś innego, wyrzucić z Wielkiej Brytanii, niech zasiedlają Australię. Ale dzięki temu, jak to się stało i co się stało, dla przykładu aborygeni mieszkający na Tasmanii, to jest taka wyspa obok Australii, zginęli niemal kompletnie. Jak nie zabici, to przez choroby, które biali przynieśli tam.
Mhm.
Aborygeni walczyli o swoje prawa. Starali się. Chyba ostatnie starcie z aborygenami, takie zbrojne, było w 1928 roku. Te fakty są ukrywane w Australii, bo to też jest niewygodne dla Australijczyków. Teraz o tym się więcej trochę wie. Do około 1870 roku biali zajęli prawie wszystkie tereny, gdzie można cokolwiek uprawiać, które można używać. Także spychali tych aborygenów dalej i dalej, zabierali to, co mogli zabrać. Dla przykładu teraz, po pewnym czasie, niestety, tak nie mogę powiedzieć, zaczęli w jakiś sposób uznawać tych aborygenów.
Czyli na szczęście.
Na szczęście. Używali ich w pierwszej wojnie, używali ich w drugiej wojnie. W drugiej wojnie pozwalali im się zaciągać
czyli
jakby do armii.
Czyli taka asymilacja następowała.
I później, po II wojnie światowej, ci, którzy byli w armii australijskiej, mieli prawo do głosowania. Dopiero w 1962 roku aborygeni uzyskali prawo głosowania w Australii.
Ale uzyskali i to się liczy.
W 1962 roku.
Mhm. Ale to się liczy, to jest mocne prawo, prawda?
Ale
że można...
tam jeszcze były tak. dalej problemy. Oni nie mieli prawa do swojej ziemi, która należała przez wieki
wieków
do niej.
Czyli takie problemy jeszcze tam delikatnie się przewijają,
są.
Prawda?
Ciągle są te problemy.
Ale to później, jest rozstrzygane sukcesywnie.
Później prawo tak? zaczęło się zmieniać. Dopiero w 1975 roku wydali ustawy, że aborygeni mają prawo do ziemi, ale głównie to chodziło o terytorium północne. Dopiero w tym. Później nastąpiło, była taka słynna Mabo case, gdzie przyznali aborygenom prawo do tam jakiejś, co chodziło o część ziemi, która do nich przedtem należała. Zaczęło się dopiero poprawiać. Tutaj chciałbym jeszcze również wspomnieć, to się nazywa po angielsku Stolen Generation. Co biali robili? Biali zabierali dzieci aborygenów, żeby je wychowywać.
No, i to tak trwało. W filmie Australia pokazane.
To trwało.
Z Nicole Kidman bodajże. Tak?
To jest ten, to był ten film.
Australia
z Nicole Kidman.
Australia, ale tak. był jeszcze inny nie, film. Tak. To był Płot na króliki, czy coś takiego to się
odszukamy.
Nazywało,
to już że... właśnie zadanie dla słuchaczy, żeby odsłuchać.
W każdym razie to trwało mniej więcej od 1905 roku do 1970 roku.
Czyli bardzo długo.
I w zależności od populacji, gdzie ci aborygeni żyli, to był mniej więcej co dziesiąty albo nawet co trzecie dziecko wzięte stamtąd, zabrane.
Czyli to mówię, historia, której no, my tutaj nie znamy. Praktycznie, jeżeli chodzi o Polskę, to mamy świadomość, że no, są aborygeni mieszkają, że są rdzennymi mieszkańcami Australii, ale mnie jedna rzecz zaintrygowała i muszę zapytać. Od początku wypowiedzi było coś o zasiedlaniu. My tutaj ogólnie mamy pojęcie, że Australia to jest wielki ląd i pomijając wielkie miasta, że trudno mieć sąsiada. O, tak bym to ujęła. Czy to
nie,
jest
to
prawda?
Się tylko tak wydaje. Sąsiadów mam prawie, że pod ręką.
Ale no zależy, gdzie się mieszka.
Oczywiście, że tak. Ale...
Jeżeli się mieszka w country, to faktycznie trudno jest mieć sąsiada. Większość populacji żyje na obrzeżach Australii.
Czyli są takie miejsca, tak, że można odetchnąć, tak. bo sąsiad nam nie zagląda do okien,
tam
tak?
dalej, tak.
Tak bywało. Można jechać 100-200 kilometrów przez Australię i nic nie ma wokoło. Nic. Kangury albo emu. I to jest wszystko.
A jeszcze jak jesteśmy przy Australii, bo muszę o to zapytać jako kobieta też, bo mówi się, że wszelkie, nie wiem jak to nawet ująć, powiedzmy owady, są dużo większe, bardziej dokuczliwe. Ja tutaj w rozmowie z panią Ewą wcześniej usłyszałam, że trzeba zakładać moskitiery nie dla moskitów, ale przeciw wężom, które wchodzą do domu. No, zmroziło mnie to.
Może nie tak.
To znaczy zależy, w której części Australii się zamieszkuje. Tak jak u nas, to nie jest to takie tragiczne, bo ja jak mieszkam 10 lat, to tylko raz miałam spotkanie z wężem i praktycznie on był zwinięty, nic się takiego nie zdarzało i nie zdarzyło, że musiałam się wystraszyć. Nie, to było akurat w szkole. W szkole jak poszłam z córką do szkoły polskiej, w soboty chodzimy i tam w szkole był właśnie w krzewach wąż sobie tam odpoczywał. Także tak ogólnie no, nie mogę narzekać i oczywiście
narzucają,
na początku no to tak starałam się zwracać na to uwagę, czy buty sprawdzałam, nie zostawiałam na ogrodzie i no myślę, że to tak na oku zawsze to mam, tak? Ale to nie jest takie właśnie, jak wydawało
takie,
mi się to mieszkając w Zielonej Górze.
No właśnie, my mamy pojęcie trochę mylne o Australii.
Tak, że po prostu, no ja po prostu się trochę byłam zaskoczona, trochę się śmiałam, bo kiedyś taki bardzo miły człowiek właśnie z Polski na Instagram zadał mi pytanie i ja po prostu byłam trochę przerażona formą, bo do mnie napisał, czy to prawda, czy że w Australii węże wychodzą z kibla. Ja mu
to opisała. Może się zdarzyć, ale to raczej w Queensland.
Ja myślę, ja pisałam, nie, nie, stale ty nie wychodzą.
Czyli takie także pojęcie. No wiadomo, daleko, cząstkowe informacje. Powiem tutaj, zanim przejdziemy do następnej części naszego spotkania, odsłona druga zdradza, że mamy dla państwa, to w drugiej części programu, za chwilę powiem kiedy, będą pytania, które pozwolą państwu zdobyć 3 egzemplarze książki Taraplessa Pomiędzy. O czym ta książka i dlaczego cały czas nawiązujemy do tematów Australii, o tym za chwileczkę. Radio Zachód, Radio Wieczór 103-106 FM. Jesteśmy w temacie Australii ciepłej, chociaż w tej porze roku niekoniecznie. Odkrywam kolejne karty. Proszę państwa, będą 3 pytania dotyczące, 2 dotyczące Australii, więc proszę bardzo uważnie nas słuchać, a jedno będzie nasze tu rodzime zielonogórskie, bo przecież państwo tutaj z naszych stron pochodzą. Chciałabym się tylko dopytać, doprecyzować może, bo troszeczkę mi się żal tych aborygenów zrobiło. Czy sprawa jest załatwiona, czy coś dobrego ich spotkało, tak powiem kolokwialnie?
Rząd przyznał się do winy. W 2008 roku Prime Minister Kevin Rudd przeprosił aborygenów za tak zwaną Stolen Generation, ukradzioną generację. To po prostu jakby mam szacunek do niego, że on to zrobił, bo poprzedni albo następni jakby od tego się odsuwali. On miał odwagę to powiedzieć.
Przeprosić.
Czyli na tą chwilę jest, można powiedzieć, w miarę sprawy.
W porządku, są szanowani.
Zaczyna się,
mają,
że tak powiem, dobra
respektu.
Droga.
Nie jest perfekt, nigdy nie będzie perfekt, ale po prostu już jest znacznie lepiej co do nich.
Czyli ludzkość dojrzewa do pewnych wartości. Ale ja muszę podrążyć tu po kobiecemu, no nie odpuszczę sobie. Jest taki piękny cytat księdza Jana Twardowskiego. Nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą, bo czytałam książkę i wiem, dlaczego drążę ten temat, bo poznanie się państwa ma bardzo ciekawą genezę. A w tym procesie troszkę wsparła panią córka Nicole. Jak to było? Jakieś znaki na niebie?
Znaki na niby nie, po prostu moja córka posiliła się internetem i stronami internetowymi. W ogóle to jest to o tyle, może nawet można by rzec śmieszne, bo właśnie obecny mój mąż w sumie poruszał się koło mnie, ja go tam nigdy nie widziałam, nigdy o nim nie słyszałam. Pracowaliśmy praktycznie ściana za ścianę, bo ja pracowałam w Polskie Górnictwo Nafty i Gazu, tam na Westerplatte, zaś mój mąż...
A ETOP jest w pobliżu.
Pracował ETOP, nawet świadczył usługi dla nafty. I jakoś tak nigdy nam się nie udało spotkać, ale moja dorosła córka, która już wyszła za mąż i pojechała, mieszkała z mężem w Londynie, pewnego dnia poinformowała mnie, że założyła mi konto na stronie internetowej i to była chyba sympatia, tak? Ta strona, ja nawet nie widziałam gdzie. I uświadomiła mi, że od dziś ja będę teraz po prostu uczestniczyła
czynnie
i odpowiadała. Trochę byłam przerażona, bo mówię, Nicole, ja nie mam angielskiego, jak ja mogę odpowiadać, bo to była taka strona, że i w języku angielskim i polskim. Ona powiedziała, nie martw się, mamo, ja będę odpowiadała to, co w angielskim, a ty się skup na polskim.
Czyli taka bardzo pomoc, można powiedzieć, potężna.
Prawa
z jej
ręka,
strony.
Tak. Nie, bo po prostu stwierdziła, że ona już wyszła za mąż, niebawem i syn może już sobie życie ułożyć.
A co z panią, prawda?
I tak, i ja zostanę, jak to się mówi, w tym ładnym domu z wieloma firmami, które
tu jeszcze mówiłam
podatkowo, tak, w Polsce. I po prostu w zasadzie już mnie nic takiego fajnego w życiu może nie będzie czekało. Także
i zadziałała.
Zadziałała, zdecydowała praktycznie za mnie. Ja troszeczkę się przeraziłam, bo nie byłam taką osobą, która by cokolwiek tam chciała szukać w internecie oprócz podatków i różnych tych PIT-ów i informacji podatkowych, ale skoro już ona zrobiła pierwszy krok, to chciałam podążać w pewnym momencie już za nią. Także tak się stało. I praktycznie w mojej urodziny dostałam od właśnie Rogera propozycję pisania, zapoznania się pisemnego. No i od tego zaczęliśmy pisać. Ja z początku myślałam, a może to jest okej, mogę z nim
takie
pisać.
Ryzyko
raz,
troszkę,
że jest
prawda?
Po polsku, a dwa, to są moje urodziny, to może akurat, czemu nie?
Czyli kolejny także, taki znak?
Tak, znaczy ja nie jestem osoba, która strasznie jakieś wierzy w znaki, czy zabobony, czy jakieś tego, ale nie ukrywam, że nieraz w moich momentach mojego życia pojawiają się pewne daty, które one są, te daty
no,
o czymś tam świadczą, o czymś tam mówią i po prostu nie przywiązuję do tego dużej wagi, ale stwierdzam, że one są. Także stwierdziłam, że jeśli to są moje urodziny, trafił w moją rodzinę, a przecież o nich nie wiedział, to mogę z nim trochę popisać.
Zobaczymy, damy szansę,
co z tego wyjdzie.
Tak. No i właśnie tutaj piękna przygoda się zaczyna, piękne życie się rysuje państwo do przepięknych okoliczności przyrody do Australii i przydarza się ta Raplesa. I to o tym musimy powiedzieć, bo to jest motor napędowy, dzięki któremu może tak napisała pani tę książkę. Co się zadziało?
To znaczy w naszym życiu, jak już wyszło, że ja będę mieszkała w tej Australii, wszystko zaczęło jak gdyby się tak niewinnie. Pewne etapy, które wydawało mi się, że pewne etapy życia już mam za sobą, okazało się, że one po prostu się na nowo u mnie pojawiły. Mam nowego męża i pewne rzeczy na nowo mi się pojawiają. I wszystko wydawało się fajnie. Ja zaczęłam się uczyć języka, zaczęłam jak gdyby próbować się zaadoptować w nowym miejscu, w nowym domu. Zawsze to było, że to ja miałam dom, to ja po prostu byłam gospodynią, a tutaj musiałam się zadomowić u no, trochę obcego faceta. Także, no ale szło mi to dobrze. Także wszystko szło fajnie. W pewnym momencie przeprowadziliśmy się z naszego miasta i pojawiliśmy się na Taraplesa. I zamarzyła nam się wymiana okien w naszym domu.
Czyli taki no,
niby
zwyczajny,
nic.
Tak, remont.
Tak, zwyczajny nie remont. Aczkolwiek powiem, że ogólnie w domach australijskich są, jak to się mówi, okna, szyby, pojedyncze szyby. Ja byłam zaskoczona, bo w Polsce to jest normą, że mamy podwójne szyby, a z tego co wiem, to już nawet się nam potrójne tutaj pojawiają, tak? Także wydawało mi się, że to jest norma mieć podwójne szyby i tym bardziej, że jednak wydaje mi się, że w tym australijskim klimacie jednak one są potrzebne, bo są upały i też bywają no, zimne noce, także jak najbardziej stwierdziliśmy, że warto. I warto jeszcze bardziej, kiedy się okazało, że mamy możliwość zakupu polskich okien, z Polski.
Proszę. Polak potrafi, gdzie się nie pojawi.
Tak. I to nas właśnie też tak trochę pobudziło, żeby jednak te okna wymienić w naszym domu, bo przy okazji chcieliśmy pokazać sąsiadom, że są fajne polskie produkty i nie tylko są te produkty z różnych stron świata, czy z Chin przede wszystkim, ale są też fajne rzeczy z Polski.
I się wydarzyła rzecz, o której może szczegółowo nie będziemy, bo państwo zapoznają się na kartach książki. Niemniej przewartościowała całkowicie państwa życie, wpłynęła też na życie rodzinne. No i nie ukrywam, że czytając książkę zastanawiałam się, Boże, skąd ta kobieta ma tyle siły? Ja chyba w pewnym momencie bym odpuściła, ale sytuacja wymagała dopracowania, prawda? Wymagała, wiem, że to jeszcze nie jest finał, to jeszcze nie jest ten etap, że możecie państwo powiedzieć, zamykamy sprawę. No niemniej wydaje mi się, że bez zdradzania szczegółów idzie ku dobremu.
Pani Agnieszko, wie pani skąd my mamy tyle siły?
Skąd?
Bo my jesteśmy Polakami.
Pięknie, przepięknie,
nawet
przecudownie.
Nawet DNA sobie zrobiliśmy.
Nawet przetestowaliśmy się i obydwoje mamy 92% słowiańskiej krwi.
No przepięknie.
Troszeczkę z wikinga, jakiś tam...
Trochę ze Skandynawii, z wikingów i trochę Irlandii.
No to czy też waleczna dusza, tak?
Tak. I trochę Irlandii i Szkotów.
Jakoś ale tak, głównie, no. Tak, 90.
Silne nacje, ale polska krew najsilniejsza.
Ja mam tak. Nawet minus dwa Niemca.
To 2% tutaj nie wiemy, o co chodzi z tymi Niemcami.
Liczyć, ale...
Dlaczego na minus? Ale...
Chciałam zapytać, bo koło książki, może nie powiem, że krąży, ale książka jest też, no może nie dziełem, ale wypadkową pewnych przypadków, które się musiały zdarzyć. Ja zawsze twierdziłam, że wszystko zdarza się po coś, spotykamy ludzi po coś, spotykają nas pewne zdarzenia po coś, ale przypadki. Ja bym chciała tylko, żeby pani Ewo troszeczkę tylko o tych przypadkach powiedziała. Skąd pomysł na okładkę, bo jest rewelacyjny, po prostu nie mogło być lepszego. O sprawie Mirandy i podobnych tego typu rzeczach, które są składową książki, a są całkowicie przypadkowe. Nie miały prawa się zdarzyć, a się zdarzyły.
A się zdarzyły. Przede wszystkim nie miało prawa się zdarzyć, że ja napisałam książkę, bo ja jestem ekonomistą z wykształcenia, także ja nic takiego nie miałam jak gdyby z twórczością pisarską do czynienia. Nie miałam takiego przygotowania, ale nasza determinacja w tym wszystkim po prostu zadziałała, że to też może, nie wiem, pewnego dnia podjęłam decyzję, napiszę książkę. Napiszę książkę z racji też dlatego pierwsze, co pomyślałam, to pomyślałam, napiszę tę książkę dla moich przyszłych pokoleń może. Nie myślałam o książce na forum, żeby ją gdziekolwiek tam wydawać. Dla moich wnuków, prawnuków, kolejnych pokoleń, żeby któregoś dnia przeczytali tę książkę i mnie tam odnaleźli. Po prostu zobaczyli, o jaka ta nasza pra, czy babcia była, że dlaczego, co czuła i tak jak mówię, w tej książce trochę mnie tam poznali i pokochali.
Silną wartością dla Państwa jest rodzina, z tego co widzę.
Tak, jak najbardziej. Tak. I po prostu no, wiadomo, że tych prawnuków człowiek czy prawnuków już nie będzie widział.
Ale one poznają Pani.
Ale one tak,
poznają przez tę książkę.
W tej książce mnie tam odnajdą. Także pierwsze co, to właśnie to mnie tknęło, bo myślę, że to jest fajnie, bo sama bym chciała przeczytać książkę o moich tam przodkach na przykład, tak? Nie ma takowej, no też nie ma sprawy.
Okładka.
Ale później, jak zaczęły nas spotykać kolejne te takie no, rzeczy, które tak naprawdę są pewne granice, których nie można przekroczyć, jak to się mówi, granice Rubikonu, które no, nie mają prawa, bo to zgodnie z prawem nie mają prawa się pojawić, to już mnie po prostu jak gdyby zmobilizowało, że ja powiedziałam, no niestety książka ma głos, jak to niektórzy mówią. I myślę, że żeby po prostu warto, żeby niektórzy ludzie nas usłyszeli, bo po prostu tak nie można. Tak nie można, jak my zostaliśmy potraktowani.
No powiem, że historia jest bardzo, bardzo obszerna i proszę Państwa, nie żegnamy się z Panią Ewą, nie żegnamy się tutaj z Państwem. Państwo nam potowarzyszą i w tej drugiej części za chwileczkę zaprosimy na wieczór sportowy, ale po wieczorze sportowym zacznie się przepytywanie, zacznie się rozdawanie nagród. Aż 3 książki mam i o tej książce będziemy mówić dużo, dużo więcej. Także zapraszam Państwa, nie odchodźcie od radioodbiorników, bo będzie coraz ciekawiej. Radio Zachód. Radio Wieczór, Radio Zachód, nadal z Państwem Karolka Sprawiek, Agnieszka Sobiak oraz moi przemili goście, autorka książki Taraplesa Pomiędzy, pani Ewa Liwczyński oraz mężczyzna, jeżeli jak sama to mówi, pan Roger, którzy właśnie w tej chwili będą rozdawać Państwu 3 egzemplarze książek. Najpierw tylko zapytam, skąd pomysł na okładkę, bo musimy o tym powiedzieć. To jest bardzo znamienna rzecz i nietypowa. Okładka jest punkt.
Pomysł na okładkę w zasadzie sam się w pewnym momencie pojawił. Jak pisałam książkę, to myślałam gdzieś tam w tle o okładce, jak zaskoczyć potencjalnych czytelników okładką, żeby była ciekawa, ale pisałam. Z tym pisaniem też tak było różnie, bo nieraz się zdarzało, że właśnie pisałam początek, nieraz pisałam koniec, nieraz pisałam środek. W zależności jak po prostu mi się to wszystko układało. I okładkę pewnego dnia poszłam właśnie z Rogerem, z naszą córką Libią, poszliśmy na spacer przy oceanie. Piękne widoki, piękna natura i mąż poszedł z córką tak troszkę do przodu, ja zostałam w tyle i tak sobie z tym swoim telefonem robiłam zdjęcia i w pewnym momencie, jak trochę dalej przeszłam, poczułam jakbym w pewnym momencie, że w tym miejscu muszę zrobić zdjęcie. Jakoś to, może to tak trochę śmieszne, nie wiem czy nie naiwnie brzmi, ale faktycznie tak było. Poczułam, że to jest miejsce, w którym zrobię zdjęcie. Zrobiłam zdjęcie i tak spojrzałam do telefonu, na telefon, bo tak w zasadzie nie od razu zauważyłam, dlaczego to zrobiłam to zdjęcie tej skały, bo to jest zdjęcie skały takiej piaskowej, to chyba skała piaskowa jest. I pojawiła mi się na, jak gdyby, tej klawiaturze tego telefonu twarz, bo ja widzę twarz. Jest to, nazwałam ją Taraplesa, dlatego Taraplesa nazwałam ją Temida, jak gdyby tą boginię, która stoi na straży prawa, która ma przepaskę. Akurat ta właśnie moja Tymida, ona się okazuje, że ona jak gdyby tym jednym okiem spogląda. I stwierdziłam, że po prostu chyba nie za bardzo jej się to wszystko podoba, jak jest to stosowane prawo. I pomyślałam, że tak, to jest świetny pomysł na okładkę. I stwierdziłam, że to zdjęcie muszę wykorzystać na okładkę.
Proszę Państwa, tutaj akurat wybrzmiał tytuł książki, którą w trzech egzemplarzach chcemy Państwu rozdać. I tutaj Pani Ewa przygotowała taki mały quiz, małe pytanie. Pierwsza osoba, która otrzyma od nas książkę Taraplessa pomiędzy, powinna odpowiedzieć na pytanie, jaki jest najwyższy szczyt w Australii, tak? Proszę Państwa, proszę o odpowiedzi pod numerem 68 324 22 55 lub 801 327 462. Słuchawki
musimy ubrać.
Tak, bardzo proszę, bo będą Państwo też słuchać odpowiedzi na zadane pytania. Bardzo proszę, bo widzę, że jest już słuchacz, który chce pierwszy egzemplarz książki. Od razu powiem, że do odbioru będzie na naszej recepcji radiowej, tak przy Kukułczej 1. I za chwileczkę powiem, jakie będą warunki otrzymania. Proszę bardzo.
Dobry wieczór, Rysiek się kłania.
Dobry wieczór, panie Ryszardzie.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To jest Góra Kościuszki.
Dokładnie tak.
No brawo, brawo. Tak, panie Ryszardzie, no po prostu w punkt był pan pierwszy, ale mamy jeszcze dwie książki. Panie Ryszardzie, proszę się nie rozłączać. Poza anteną pan realizator zapyta pana o nazwisko i będzie pan mógł w naszej dyżurce recepcji radiowej powiedzieć, podać swoje imię, nazwisko. Otrzyma pan egzemplarz, pierwszy z trzech egzemplarzy Taraplessy.
Ogromnie się cieszę. Dziękuję.
Czy ja mam podpisać panu książkę, jak pan sobie życzy, czy nie?
Jeżeli można, to dla Grażyny i Ryszarda Wiśniewskich.
Tutaj już jest, że już tak powiem, notuję, sprawne, tak? Notowanie. Mhm. Tak?
No to... Wiśniewski.
A mogę mieć pytanie jeszcze?
Tak.
Jak często się pani włącza nostalgia, tęsknota do Polski?
Do pani codziennie.
Ja podobną historię znam właśnie z Australii i to z Zielonej Góry też. Tak? Matka pojechała do dzieci, parę lat tam mieszkała, ale jednak wróciła do Polski, bo nie potrafiła tam się zaaklimatyzować.
Ja muszę się zaaklimatyzować, bo są właśnie tam moje wszystkie dzieci i nostalgię to ja mam codziennie, także to jest, nie jest mi obce.
A jak pani sobie z nim daje rady? Bo z kolei na przykład moja siostra, wiele razy ją zapraszałem do mnie do domu, nie kłóciliśmy się nigdy, ale jakieś tak miała dziwne życie. A ja mówię, Janka, a jak sobie radzisz? A ja mówię, jak mnie coś bierze, to popłaczę sobie, przychodzi mi i dalej żyję.
Tak, nieraz trzeba popłakać, to
a
nie ulega
wątpliwości.
A mamy inne
wyjście?
No, proszę.
No, ciężko mieszkać tu jednocześnie, to jest prawda. Ale ja bym życzę wszystkiego dobrego.
Dziękuję
panie Ryszardzie. Proszę się nie wyłączać i proszę tutaj podać swoje imię, nazwisko panu realizatorowi, a my za chwileczkę poczekamy na następnych słuchaczy. Halo, halo, widzę, że mamy następnego słuchacza. Musimy zadać pytanie, dobry wieczór, musimy zadać pytanie, na które będzie możliwość chwileczkę poszperania, poszukania, a to pytanie zada pan Roger, proszę bardzo.
To jest chyba bardzo proste pytanie, łatwo znaleźć rozwiązanie. Ile gwiazd jest na fladze australijskiej?
I czekamy na... Proszę tylko odejść od radioodbiornika, bo jest pogłos.
Teraz proszę powtórzyć.
Proszę powtórzyć.
Ile gwiazd mamy na fladze australijskiej?
I chwilkę poczekamy, żeby się pani zastanowiła.
Muszę pomyśleć, no, ile gwiazd mamy na fladze australijskiej.
To może jakaś mała podpowiedź. Jest to liczba parzysta pomiędzy... Jakby to podpowiedzieć, żeby nie powiedzieć. Można gdzieś tam poszperać, może w swoich zasobach. Jest to liczba parzysta mniejsza od 7. No trochę tych liczb jest. Mamy 3 próby. Będzie trafiona.
4?
Nie, jeszcze jedna próba, ale mamy 3.
6.
Dokładnie. Yes. Brawo, brawo. Proszę się nie wyłączać.
Dziękuję.
I poza mikrofonem podać swoje imię, nazwisko. I książka będzie do odbioru na dyżurce, czyli na recepcji naszego radia przy Kukułczej 1. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
No i mamy kolejnego słuchacza bądź słuchaczkę. Nie ma? Zdawało mi się, ale pewnie oczekują Państwo, to w oczekiwaniu zadamy kolejne pytanie. A pytanie to zada Pani Ewa, proszę.
W którym roku Zielona Góra otrzymała prawa miejskie?
I też chwilka na zastanowienie. Ostatni egzemplarz z dedykacją. Do rozdania. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
O, myślałem, że będzie za Australię, to takie padło pytanie.
Ale mamy chwilkę do zastanowienia, także można sobie gdzieś tam zerknąć w gwiazdy, wywróżyć, tak? A my tutaj chwileczkę porozmawiamy sobie też na antenie. Może proszę powiedzieć, skąd mamy słuchacza, skąd pan dzwoni? O, proszę, no to czyli widzę, że interesują się Państwo wszyscy troje, którzy zadzwonili i też widzę po mnogości telefonów, które tutaj nam, mówiąc delikatnie, bombardują, że temat Australii jest bardzo interesujący, a ja czytałam tę książkę, proszę Państwa, czytałam i naprawdę warto, bo jest to pewna forma pamiętnika, ale tak naładowana emocjami, tak prawdziwa, że tej książki się nie zapomina. To nie jest książka, którą odłożymy sobie na nocny stolik i pójdziemy, tak? Także no, sytuacja jest bardzo, że tak powiem, przyjazna, bo można, sprzyjająca, bo można tą książkę zdobyć bardzo łatwo. Czy mamy odpowiedź już?
No nie wiem, tak.
Chcieliśmy temat taki trochę zielonogórski.
Trochę lat ma już.
No, ma.
Chcieliśmy taki... Może jakaś podpowiedź nam coś, bo ja teraz tak...
Jakaś podpowiedź,
no. Jest, na pewno jest młodsza od Gorzowej Zielona Góra.
No, nie wiem, powiem szczerze, że jeśli chodzi o Gorzów, bym teraz palnęła gafę, bo nie wiem, przyznam się, że nie wiem. Można gdzieś tam zerknąć, cały czas czekamy, bo pan się...
Akurat tak szybko nie mogę, nie mam takiej możliwości.
Nie ma przegranych, ja w takim razie zadam pytanie, stolica Australii.
O.
Canberra, oczywiście.
Oczywiście, wygrana. Największy
z Melbourne, nie, no, ale Canberra jakoś tak.
Dobrze, bo pan był też nastawiony na Australię, ale będziemy musieli w takim razie przygotować jeszcze jedną książkę,
jeszcze
więc czwarta osoba, która tutaj dzwoni, też będzie miała szansę.
A Góra Kościuszki, 2230 metrów.
No
dokładnie,
pięknie.
Tak,
prosimy się nie rozłączać i poza programem podać swoje dane. Książka będzie do odbioru w dyżurce, czyli inaczej w recepcji radia przy Kukułczej 1, a tutaj ta osoba, która dzwoni, bardzo proszę nie rezygnować, bo jest pan lub pani następna i ostatnią, czwartą książkę, którą państwo tak gratis dali, właśnie będzie dotyczyła tego pytania, kiedy Zielona Góra otrzymała prawa miejskie. Więc proszę tę osobę o cierpliwość, która jest na linii, a widzę, że jest. Więc bardzo proszę jeszcze chwileczkę i będzie, czyli w sumie dzisiaj cztery książki, no po prostu pół księgarni. Nie ma przegranych. Tutaj państwo mi też takie spojrzenie wysyłają, że nie mogę tego telefonu ominąć, bo państwo są z nami, tak? Także musimy też uszanować, że oboje państwo, czy obaj panowie, czy oboje państwo, bo nie wiem, kto jest na linii za słuchaczem, który dzwonił. No i ostatni, czwarty szczęściarz, który otrzyma książkę Taraplesa Pomiędzy. No z racji tego, że dzisiaj czwarty, no to siłą rzeczy musiały być cztery książki, tak wyszło. Z kim mam przyjemność?
Zielona Góra, Anin Krzysztof, dzień dobry.
Dzień dobry, panie Krzysztofie. Ja poznaję po głosie, że znamy się. Bardzo proszę o odpowiedź prawidłową.
Ja najpierw powiem, że niespodzianka, bo w Australii mamy śnieżycę. I tak, zaskoczeni są wszyscy, że tak popadało.
Tak, tam śnieg pada co roku.
W ten sposób właśnie pada, tak.
I zawsze jesteśmy zaskoczeni.
Ja powiem, że Zielona Góra prawa miejskie uzyskała w XIV wieku, to był rok 1323.
Rewelacja, jest to prawidłowa odpowiedź. Czy chciałby pan zadać jakieś pytanie naszym gościom, póki są?
No właśnie, jak ta nostalgia, jak się ją zabija, jak wyglądają te spotkania z Polonią, które jest tam przecież ponad 200 tysięcy, jak ci nasi Polonusi tam traktują kulturę i pisarzy. Jak pani się czuje w Australii?
Ja w Australii się czuję w środowisku polonijnym bardzo dobrze. Nasza młodsza córka właśnie co sobotę uczęszcza do szkoły polskiej, która jest prowadzona przez wspaniałą panią Grażynkę. Nazywa się Szkołą Kościuszki. I Polacy są bardzo fajni. Ci, co po prostu spotykają się i szanują Polskę, szanują Polaków, są bardzo fajni. a tych innych po prostu nie znamy, bo nie są w naszym środowisku.
Polski kościół?
Co, chodzimy tak, do polskiego kościoła, do polskiego sklepu, mamy polskiego wspaniałego lekarza Adasia.
Adas.
Młodego, tak, super, naprawdę stara się bardzo. Na szczęście nie ma takiej potrzeby, żeby się tak bardzo starał, ale wszystko jest tak. Kochamy tą swą Polskę i nieraz po prostu no i spotykamy się z sympatią i też ja spotykam się z sympatią od innych narodów świata, bo często mnie pytają, a dlaczego ty do tej Australii przyjechałeś? Przecież w Polsce jest tak fajnie. Ja mówię,
czy najlepszymi nauczycielami dla dzieci są rodzice, jeżeli chodzi o Polski?
Ja myślę, że tak. Rodzice, bo to jest ta podstawa, to jest to, co wynosi się z domu, to na pewno, a później to już ten nauczyciel raz w tygodniu co najmniej, także, ale to też ja myślę, że jak dzieci idą do tej szkoły polskiej, to one też się czują lepiej, bo czują to środowisko polskie, czują te inne dzieci, widzą też innych rodziców, którzy też rozmawiają po polsku i myślę, że to jest też bardzo przydatne. Tak.
Mogę na koniec tylko jeszcze pocieszyć panią, że w święta Bożego Narodzenia też nie mamy śniegu.
Dziękuję
tak,
bardzo.
I tęsknię. Panie Krzysztofie, proszę się nie rozłączać i poda pan realizatorowi swoje imię, nazwisko, pod którym będzie można odebrać naszą nagrodę, też z dedykacją, myślę, dla pana.
Dziękuję za rozmowę.
Halo, halo, kto po drugiej stronie?
Dobry wieczór, Lidia z Zielonej Góry.
Dobry
wieczór. Ja mam takie pytanie, czy państwo są zainteresowani żużlem i wiedzą, co się dzieje u Darcy'ego Warda? On tu u nas w Zielonej Górze miał wypadek, a wiem, że się ożeni.
Żużel jest w Australii, ale no niestety my nie jesteśmy tam miłośnikami żużlu. Tutaj pamiętam, tak, chodziłem jak Chuszca jeździł. Pamiętam, chodziłem.
To było dawno temu. Tak. A teraz są Australijczycy u nas właśnie dobrzy zawodnicy, a właśnie Darcy Ward miał tutaj straszliwy wypadek.
Niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo żużel nie jest bardzo popularny w Australii. To nie jest...
To może dlatego australijscy zawodnicy jeżdżą w Europie,
prawdopodobnie,
prawda?
Bo tam sławy tym nie zdobywają. To jest mało znane w Australii.
Podziwiam państwa i słychać miłość w waszych głosach, że się państwo bardzo kochacie i rodziny, i kraje, także... Bardzo, bardzo miły wieczór z państwem. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo. I również
dziękuję bardzo.
Dziękujemy również.
Wszystkiego najlepszego.
Proszę państwa, zachęcam do zadawania pytań, póki państwo jeszcze u nas goszczą, bo z tego co wiem, no będzie runda po Polsce. Państwo chcą pokazać córce takie wspaniałe miejsca, o których za chwileczkę powiedzą, bo widzę, że mamy na antenie kolejnego słuchacza. I bardzo proszę, halo? Z kim mam przyjemność? Halo, halo?
Jesteśmy na antenie?
Tak.
Aha, dzień dobry. Ja chciałam się zapytać odnośnie Australii, bo tak usłyszałam takie opinie, ja za bardzo nie znam Australii, ale krążą takie opinie. Wydaje mi się, że nierealne i wyssane z palca. Niektórzy marzą o tym, żeby wyjechać do Australii, bo tam są osoby, które nie muszą pracować, że państwo ich utrzymuje, tak. Że po prostu żyją z banku i tak marzą o tym takie wygodne osoby, bardziej takie leniwe mi się to wydaje.
Tak, to jest prawda.
Nierealne.
Dziękuję. Tak, to jest prawda. W Australii można żyć na zasiłku i są dzielnice takie w Adelaide, w których to jest głównie emigracja z Wielkiej Brytanii, stara emigracja z Wielkiej Brytanii, że po 3 generacje oni są na bezrobociu.
Ale powiedz, Roger, jaki to jest pułap życia, że to nie jest taki...
To jest taki no, pewny margines społeczny, ale ci ludzie są. W Australii, tak jak w South Australia teraz mamy, jest bezrobocie około 5,8% czy coś w tych granicach. I ci ludzie nie chcą... No jeżeli dziadek nie pracuje, ojciec nie pracuje, po co ja będę pracował? Będę żył tak jak i oni, nie?
Czyli takie nastawienie... Umówmy się, że to nie jest poziom życia taki, który właśnie jest wymarzony, że nic nie robić, a zarobić. No tak jak mówię, trzeba wszędzie pewne wartości przestrzegać. Państwo też, wiem, że krzewią tą polskość. Proszę powiedzieć mi... Tak?
Ale to też tak nie jest, że ktoś przyjeżdża spoza Australii i od razu dostaje zasiłek, także żeby po prostu też
wyprostujmy
się tym
to,
nie,
tak?
Tak, nie sugerować, bo Australia ma swoje, jak to się mówi, wymagania wizowe i to na bardzo wysokim poziomie, teraz ostatnio nawet co zostało troszeczkę podniesione i wymogi, także to też proszę się nie sugerować, że ktoś przyjedzie od razu coś dostanie.
coraz trudniej się dostać do Australii i teraz obowiązuje egzamin z języka angielskiego. Trzeba mieć prawie biegły angielski, żeby przyjechać do Australii, załóżmy, na zawód. Na łączenie rodzin, owszem, można przyjechać bez języka, ale jeżeli się przyjeżdża na zawód, trzeba mieć język angielski na wysokim poziomie.
Ja miałam taką sytuację, poznałam bardzo fajną właśnie Polkę w szkole, Ewę, Ewa też miała na imię, i ona wyszła za mąż za właśnie Australijczyka i tam właśnie ona miała nie za wysoki poziom języka angielskiego. Mhm. I były, wiem, że opowiadała mi, że były problemy z wizą dla niej, bo
pani, bariera,
która,
tak?
Nie. Pani, która rozpatrywała wizę, stwierdziła, a o czym pani będzie z tym mężem rozmawiać, jak pani nie ma angielskiego, czyli dobrego.
Czy nawet
nie?
Taka inwigilacja, tak? W tą,
no,
tą
tak,
stronę.
Można na różne sposoby pewnie rozmawiać, ale nauczyła się, pracuje tam, tak, dostała tą wizę, przyjechała, bo to już była kobieta już taka dojrzała, przyjechała z swoją córką, zadomowili się, ona pracuje, podatki płaci, jej córka już wyszła za mąż, też już urodziła, także no idą do przodu. To nie są ludzie, którzy z zasiłku żyją, także nieraz tak to...
A proszę mi powiedzieć, bo tutaj to poruszyliśmy właśnie temat takiej polskości, krzewienia polskości. Państwo wybierają się z córką takie tournée po Polsce. Jakie miejsca?
Chcielibyśmy pokazać córce parę miast w Polsce charakterystycznych, która będzie pamiętała. Ona ma teraz 9 lat i jest zainteresowana, więc jedziemy, chcemy pokazać jej Toruń, chcemy pokazać jej Malbork. Myślimy też, żeby pojechać do Krakowa, do Wieliczki, no i oczywiście Zakopane. Tutaj muszę się przyznać, że za moich młodych lat, no po prostu nie stać mnie było, żeby tam pojechać, a teraz...
No, przy okazji, tak.
Przy okazji skorzystam z tej okazji.
Czyli takie też spełnianie marzeń po troszkę.
Tak.
Proszę państwa, ostatnia okazja, ostatnie 10 minut, które 12 właściwie, które nas dzieli od godziny 22, żebyście państwo mogli dowiedzieć się coś na temat Australii. Nasi goście są ostatnie 12 minut z nami, także 68 324 22 55 lub 801 327 462. Halo, z kim mamy przyjemność?
Bryto, znowu, ja sobie przypomniałam, tak? Że kiedyś uczono nas w szkole, jeszcze to było 20 lat temu, może dawniej, że po prostu 78 rok, w podręcznikach szkolnych uczono nas, że dzieci australijskie nie chodzą do szkoły, ale się uczą w domu, że w domu i był pokazywany nauczyciel taki w ekranie telewizora, no wtedy nie było komputerów, to przypuszczam, że to jest jakiś inny...
Tak, radiostacje używali, tak.
Tak,
to jest. To było. Używali radiostacje, po prostu łączyli się. Jeżeli ktoś mieszka, załóżmy 1000 czy tam 200-500 kilometrów od miasta i to jest tylko jedna rodzina żyjąca tam, tak, to było jakby specjalnie ich uczyli, używając radiostacji.
Aha, radiostacji, tak. Bo tam pisało, że dzieliły ich olbrzymie
odległości
kilometry od szkoły i
tak.
Nie chodziły po prostu do szkoły. Dobrze, to tyle. Dziękuję.
Ale teraz zwykle, jeżeli takie są przypadki, wysyłają do internatu, do szkoły z internatem.
A tutaj jeszcze pani Ewa chciała coś dodać.
Ja chciałam dodać, że takie szkoły domowe na dzień dzisiejszy są też coraz bardziej jak gdyby...
To nie są takie szkoły domowe.
No, ale one są. Mi chodzi o domowe. Nie mówię o tych tysiącach kilometrów, ale mogę... Tak,
tak, oczywiście.
Moja sąsiadka, która mieszka na naszej ulicy, ona nie wysyła dzieci do szkoły, to jest Polka, i ona po prostu je uczy w domu, pomimo, że szkołę ma następną ulicę. Także ja myślę, że w Polsce też słyszałam takie domowe szkoły, zaczynają mieć swoje...
Tak, są obwarowane przepisami, ale jest taka możliwość, tak?
Że tego, to znaczy ja po prostu o tym wspominam, bo po prostu nadal są te szkoły domowe.
Ja rozumiem. Proszę państwa, widzę, że jest jeszcze ktoś, kto tutaj się chce z nami na antenie. Dobry wieczór, z kim mam przyjemność?
Dobry wieczór. Ja mam takie zapytanie do państwa. Mogę? Tak?
Proszę, bardzo proszę.
Słuchamy.
Bo mówiliście państwo o planach, co chcielibyście jeszcze zobaczyć w Polsce. Nie wiem, czy w Zielonej Górze byliście w naszym muzeum. I myślę, że warto. Chciałam was poinformować. że jedna z pracowniczek była kustoszem, no i zresztą napisała chyba książkę o emigrantach tutaj z ziem województwa lubuskiego,
z
okolic Zielonej Góry. No to jeszcze była emigracja sprzed pierwszej wojny światowej i gdzieś tam na wsi był ten żywioł polski, ale tu właściwie mieszkali Niemcy. Polacy się z nimi razem zabierali i emigrowali poprzez tam wyjazd do Hamburga bodajże, do portu i potem statkami do Australii i zakładali tam winnice, bo to byli też między innymi winogrodnicy tutaj z okolic Podzielonej Góry, z Cigacic, między innymi z Zaboru, z tych tutaj wiosek pod Zieloną Górą.
Mi się wydaje, że też z Ochli, czy tam coś o Ochli też było wspomniane?
To Ochla, skansen tak. Ochli brał udział w takiej rekonstrukcji tych wydarzeń. Bardzo to kolorowe było przed kilku laty. Były takie łodzie, galery, no nie wiem jak one się tam nazywają. I ludzie, mieszkańcy tych tutaj wiosek, Sulechowa zresztą też, poprzebierali się w stroje z epoki i właśnie odgrywali rolę tych przesiedleńców. No i pani Anita Maksymowicz, z tego co wiem, była kustoszką właśnie tej wystawy, zresztą została w jakiś sposób tam wyróżniona chyba przez Polonię australijską, no czy amerykańską, za te kontakty właśnie z emigrantami. I wiem, że bardzo dużo Australijczyków z młodego pokolenia szuka swoich korzeni tutaj u nas. I no, chciałam zapytać, czy państwo zetknęliście się może z tymi, którzy przed laty tu przyjechali do Zielonej Góry i zwiedzili, odszukali te wioski, z których ich pradziadowie wyjechali tam do Australii.
Panie Ewo,
może nie tak. Może nie tak, ja teraz pani powiem. Obok Adelaide jest miejscowość, która nazywa się Handorf i tam właśnie są emigranci z Brandenburgii. To jest z tego terenu, gdzie jest Zielona Góra Sulechów i oni wyemigrowali do Australii w 1848 roku. To jest
jeszcze
ta emigracja.
Jeszcze były późniejsze.
Tak. Ale to jest takie jakby bardzo znane tam. Też są historie o emigracji polskiej, są gdzieś wzgórza polskie. Ja nigdy tam nie byłem, ale to słyszałem, bo to jest w okolicy, to jest South Australia. To o tych sprawach to ja wiem.
No jest to po prostu jakieś powiązanie też z tymi innymi mieszkańcami Australii, którzy mają no przecież też europejskie korzenie właśnie tu z tych ziem. Także, że no wiem, że na tej wystawie, którą przygotowała właśnie wspominana przeze mnie kustosz pani Ani, ta właśnie Maksymowicz, są zdjęcia z cmentarzy starych jeszcze właśnie.
To prawda, jest mnóstwo rzeczy wartych obejrzenia, tak ja potwierdzam.
My to chętnie zobaczymy.
Ja tutaj nawet państwa pokieruję. Bardzo dziękuję za tą wypowiedź, bo to jest taka właśnie nasza lokalna. Mamy jeszcze jednego słuchacza na linii. Ja tylko chciałam szybciutko powiedzieć, że kontakt z państwem się nie kończy u nas w studio. Państwo mają stronę, gdzie można podyskutować, forum. Panie, bo proszę szybciutko tą stronę podać i ja za chwileczkę jeszcze jednego słuchacza dopuszczę do głosu.
Nasza strona jest teraplesa przez 2S .pl i tam jest kontakt do nas i zawsze zapraszamy, jak ktoś chce do nas coś napisać, coś się podpytać, porozmawiać pisemnie, także my jesteśmy otwarci, nie ma sprawy.
Niech ta strona żyje, bo ona żyje bardzo intensywnie, ale tutaj wzbogaci się o naszych tutaj lokalnych mieszkańców naszego województwa. Czy mamy jeszcze kogoś, kto chciałby...
Tak, halo? Ja chciałam powiedzieć, że moim niespełnionym marzeniem jest być w Australii chociaż przez chwilę i zerwać owoc awokado z drzewa.
O.
Bo to pewno się bardzo różni od tego, co my mamy w sprzedaży, w marketach. Czy to jest prawda, że to awokado takie prawdziwe, australijskie?
Nie, dużej różnicy nie ma.
smaku nie?
W smaku nie jestem pewny, bo nie próbowałem lokalnych tutaj jeszcze.
To co ale, ona
ale, ale z wyglądu wyglądają Rion podobnie.
Smaku, smaku. Jakuszczy i mamy teraz rondo.
Jest, widziałem już, widziałem. Tych a rond to macie aż za dużo.
No ale, ale i z panem Andrzejem się można spotkać. I jesteśmy na drugim miejscu po Unii Leszno w tym sezonie.
No to o, jest tak, gratuluję. To jest takie lokalne też, jak to się mówi, lokalna duma. Ja bardzo dziękuję za tą wypowiedź. Tak jak mówiłam, z państwem się można kontaktować również przez stronę internetową. Króciutko, bo muszę dopytać, co stąd państwo zabraliby do Australii, a co z Australii przywieźliby państwo tu?
Na pewno polskie jedzenie. Tego mi brakuje. Zapach wędlin w Polsce.
Chwali, tak?
Tego tam nie ma. Tam są polskie masarnie, tam próbują robić ale tak, jak, ale to chyba. Nie zawsze tak.
A co z Australii tu? Musimy powiedzieć, bo już się naprawiam.
Więcej ciepła. Więcej ciepła.
Oj, dzisiaj akurat, no to nie wiem, czy to
a,
jest...
A myśmy już przynieśli ciepło.
Więcej w sensie długofalowym, tak. Jeśli chodzi o rok. Proszę państwa, wspaniali goście, z którymi kontakt jest przez stronę internetową. Pani Ewo, proszę jeszcze raz.
Staroplesa przez 2s.pl.
I zapraszam do kontaktu przez tą stronę. My kończymy już dzisiejszy Radio Wieczór. Żegna się z państwem Agnieszka Sobiak i Karol Kasprowiak, ale nie żegnamy się z państwem, bo jak mówiłam, kontakt można nawiązać przez stronę internetową. Dziękuję państwu za udział.
Dziękuję ślicznie.